NATO nie osłabi wschodniej flanki, aby wysłać żołnierzy do Ukrainy. Zapewnił to prezydent Francji po szczycie przywódców koalicji chętnych. W Gdańsku wprowadzona zostanie nocna prohibicja. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po wakacjach. Później powiemy wam także o wyjątkowym drzewie, które w czwartek zostało posadzone w Poznaniu. Wysłanie europejskich żołnierzy do Ukrainy po ewentualnym rozejmie w żaden sposób nie osłabi wschodniej flanki NATO. To zapewnienie prezydenta Francji Emmanuela Macrona po paryskim szczycie przywódców krajów koalicji chętnych. Dlaczego oświadczenie Macrona uznane zostało za bardzo ważne przez wielu obserwatorów?
Część paryskich ekspertów stwierdziła dotąd, że francuskie siły zbrojne będą musiały zmniejszyć swoją obecność na wschodniej flance NATO, między innymi w Rumunii i krajach bałtyckich, bo nie mają wystarczającej liczby dodatkowych, dobrze uzbrojonych jednostek w pełnej gotowości operacyjnej, by wysłać je do Ukrainy. Macron jednoznacznie zapowiedział jednak, że dodatkowe jednostki się znajdą. Francja i Wielka Brytania mają też wysłać już teraz wojskowych ekspertów do Kijowa, którzy przygotują plan tak znaczącego dozbrojenia ukraińskiej armii, by mogła ona w przyszłości skutecznie stawiać czoła Rosji. Natomiast wysłane przez koalicję chętnych siły, cytuję, reasekuracji stanowiłyby dopiero drugą i raczej mało liczebną linię obrony. Donald Tusk rozmawiał też z Macronem o finalizacji przyszłego polsko-francuskiego traktatu.
Może być to traktat przełomowy, jeśli chodzi o wzajemne gwarancje bezpieczeństwa,
zapewnił premier.
Informował nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Brytyjski król Karol III w czwartek trafił do szpitala w związku ze skutkami ubocznymi leczenia onkologicznego, poinformował pałac Buckingham. Po obserwacji monarchę wypisano, ale dla bezpieczeństwa jego dzisiejsze spotkania zostały przełożone. 76-letni Karol przechodzi terapię onkologiczną. W lutym ubiegłego roku zdiagnozowano u niego nowotwór. Nie ujawniono, na jaki rodzaj nowotworu cierpi. Pałac poinformował, że monarcha został wypisany ze szpitala i wrócił do swojej londyńskiej rezydencji. Nie podano, ile czasu spędził na obserwacji. W szpitalu nie towarzyszyła mu małżonka królowa Kamila. Nie podano również szczegółów dotyczących skutków ubocznych, ale źródło zbliżone do rodziny królewskiej określiło je jako pomniejszy wybój na drodze prowadzącej w jak najbardziej dobrą stronę, podała agencja Reutera.
Aktualny obraz faktów.
Będzie zakaz sprzedaży alkoholu po 22 na terenie całego Gdańska. Obejmie on także stacje benzynowe. Uchwałę w tej sprawie po burzliwej debacie przegłosowała w czwartek Rada Miasta. Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski dowiedział się, od kiedy zakaz zacznie obowiązywać.
Nowe przepisy wejdą w życie zaraz po wakacjach, czyli od 1 września. Dotychczas prohibicja obowiązywała jedynie w Śródmieściu. Zapytałem mieszkańców, co sądzą o rozszerzeniu zakazu.
To jest bardzo dobry krok w stronę tego, żeby odczarować kulturę przyzwolenia na alkohol.
Lepiej, żeby nie pić, ale jak każdy zakaz, niekoniecznie musi spełniać swoje zadanie.
Dodatkowo nowe regulacje zakładają, że punkty sprzedaży alkoholu będą musiały znajdować się w odległości co najmniej 75 metrów od tak zwanych miejsc chronionych, czyli szkół, ośrodków leczenia uzależnień czy domów pomocy społecznej. Miasto ograniczy również liczbę wydawanych pozwoleń na sprzedaż wódki.
Wiemy, kto stracił szansę na udział w wyścigu do prezydentury. Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła zarejestrowania 9 z 53 zgłoszonych komitetów wyborczych. Ich główną wadą był brak wymaganego 1000 podpisów poparcia, ale nie tylko. Niezwykłe powody odmowy przyjęcia zgłoszeń zbierał dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
Przoduje komitet Eugeniusza Sendeckiego, który zamiast 1000 przyniósł do PKW 124 podpisy, ale nie dostarczył ani zgody samego kandydata na powołanie komitetu, ani nawet na jego kandydowanie w wyborach. Krzysztof Samberger dostarczył podpisów 151 i że jest ich 1000 też PKW nie przekonał. Sławomir Grzywa miał ich 386, ale ważny nie był żaden, bo na listach nie było dat udzielenia poparcia, no i mogły pochodzić z poprzednich wyborów. Komitet Krzysztofa Kaszewiaka podał nawet nieprawidłowe adresy i numery PESEL własnych członków, a przyniesionych podpisów PKW nawet nie sprawdzała, bo wystarczyło policzyć. 420 to nie 1000. Na sprawdzaniu podpisów poległo za to aż 5 kandydatów. Rekordzista miał aż 76 przypadków kilkukrotnego poparcia przez tę samą osobę.
A więcej szczegółów tego, komu i ile czego zabrakło, znajdziecie w tekście Tomasza Skorego na rmf24.pl. Ma prawie 9 metrów wysokości, waży blisko 2 tony, a liczy sobie 40 lat. Poznański ogród dendrologiczny wczoraj był świadkiem uroczystego sadzenia buka pospolitego. Drzewo zostało sprowadzone z Holandii specjalnie z okazji stulecia ogrodu.
No myślę, że spokojnie takie drzewa dorastają naprawdę 35 metrów, czasem zdarza się i 40 w warunkach powiedzmy no może nie naszych tutaj bardziej górskich, ale jak najbardziej są to potężne drzewa. No myślę, że my już nie będziemy świadkami jego największych rozmiarów. My robimy to dla następnych pokoleń.
Jeśli chodzi o sam gatunek, co możemy o nim powiedzieć?
Te ma swoją taką specyfikę, bo jest to odmiana buka czerwonolistna, więc on tutaj jedyny w okolicy, powiedzmy w tym otoczeniu, który dookoła jest głównie tutaj dębami węgierskimi, otoczony innymi odmianami dębów, no będzie troszeczkę łamał tą zieleń, więc będzie coś takiego bardzo ciekawego.
Wyjaśniał Marcin Włoch z Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu, z którym rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. W faktach teraz czas na rozmowę, między innymi o przesłuchaniu byłego szefa rządu Mateusza Morawieckiego w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. Tomasz Terlikowski w porannej rozmowie w RMF FM rozmawiał ze swoim gościem, szefem NIK, Marianem Banasiem.
Panie prezesie, oczywiście podstawowym pytaniem jest, RARS będzie głównym tematem tego przesłuchania?
Ale nie tylko, to jest kilka obszarów, gdzie prowadziliśmy kontrolę, nie tylko RARS, ale również GetBack i PFR. Więc to są po prostu obszary, gdzie wątek dotyczący pana premiera się przejawia i chcemy to skonfrontować i wyjaśnić dokładnie, czy tutaj z jego strony jest jakaś odpowiedzialność, za którą powinni odpowiadać, czy też w ogóle to nie ma miejsca.
Zacznijmy od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To jest przesłuchanie, które następuje po przesłuchaniu Pawła S. Z tego powodu jest?
Między innymi tak, między innymi z tego powodu, ale po prostu tam są szersze wątki, więc zobaczymy, jak tutaj odniesie się do tych faktów pan premier.
Wczoraj wieczorem Telewizja Republika podała informację, że Paweł S. miał odłożyć na swoim koncie 3 miliony złotych po groszu od każdego sprzedanego sprzętu dla swoich mocodawców z PiS-u. Może pan potwierdzić tę informację?
Panie redaktorze, na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest uprawomocnione wszystko, co wiąże się z tą kontrolą, ale jak to zostanie zrobione, to wtedy opinia publiczna się dowie, czy rzeczywiście taki fakt miał miejsce.
A kiedy się dowie?
No to gdzieś w granicach 8 kwietnia.
Kwietnia,
tak.
Czyli rozumiem, że ale pewną wiedzę już macie.
Mamy wiedzę, natomiast zgodnie z naszymi przepisami po prostu obowiązuje nas tajemnica kontrolerska i dopóki się tutaj procedury nie uprawomocnią, to zobowiązani jesteśmy do zachowania tajemnicy.
I nie może pan nic zdradzić na temat tego, co się działo z RARS-em? Żadnych informacji?
Mogę takie ogólne informacje przekazać, między innymi to, że po prostu dokonano zakupów chociażby żywności humanitarnej dla Ukrainy i tutaj korzystano z pośrednika, który właściwie zawyżył koszty w ten sposób, to znaczy się, że agencja zapłaciła prawie 200% więcej niż koszty, które on poniósł w związku z tym zakupem. Nie zachowano tutaj konkurencyjności, jaka obowiązuje w ogóle zgodnie z ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli z artykułu 44, gdzie mamy zobowiązani jesteśmy do działań oszczędnych, efektywnych. To nie miało miejsca, także tu mamy ewidentne straty finansowe, również takim przykładem tego typu jest wynajęcie i przechowywanie płynów dezynfekcyjnych za 4000 i zmiana tego podmiotu na inny, gdzie płacono już nie za 4000 miesięcznie, ale 200000. I to trwało przez 8 miesięcy. Mamy ewidentną niegospodarność. Po drugie, zlecano zakup tych wszystkich właśnie środków dla rezerw strategicznych jednemu człowiekowi, który po prostu na tym konkretnie dużo więcej zarabiał niż powinien, niż to regulowały.
Ale politycznie były powody, czy może zwykła niegospodarność? Może po prostu się pomylili?
Panie redaktorze, nie bądźmy naiwni. Po prostu tutaj w tego typu obszarach nie obowiązuje tu żadna naiwność. Tutaj po prostu muszą i do tego są zobowiązani wszyscy, którzy zarządzają mieniem państwowym do przestrzegania przepisów.
Ale korupcja?
Które się związują. No między innymi na to wszystko wskazuje. To się okaże. W każdym razie przygotowujemy już w tej sprawie, to mogę też powiedzieć, zawiadomienia do prokuratury.
Czyli będą zawiadomienia do prokuratury w sprawie RARS-u?
To jest raczej pewne.
PFR, następna sprawa, o której pan powiedział. PFR.
No to jest, no, tu mamy do czynienia również z pewnymi działaniami, które mają podtekst właśnie tego typu, że możliwe tu są właśnie również działania niegospodarne. Tutaj też przygotowywane jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, więc to jakby podobny wątek, o którym mówimy w przypadku RARS.
I też, rozumiem, będzie wkrótce raport.
Tak, oczywiście, w
Kiedy?
Tej sprawie. No, to już trochę później, ale też podejrzewam, że gdzieś w połowie, czy pod koniec kwietnia będzie to miało miejsce.
Wspomniał pan również o tym, że jest trzeci temat, getback.
No, getback to już jest przerażająco, powiedziałbym. Sprawa, tutaj mamy do czynienia absolutnie z olbrzymimi zaniedbaniami, to ze strony praktycznie najważniejszych organów państwowych, bo to dotyczy KNF-u, dotyczy również prokuratury, służb, gdzie przez 7 lat praktycznie nie prowadzono nic, aby ochronić właśnie obywateli. 9,5 tysiąca obywateli zostało oszukanych na 2,5 miliarda złotych. Te pieniądze praktycznie do dnia dzisiejszego nie są przez nich odzyskane. Wszystko wskazuje na to, że po prostu organy państwowe, właśnie o których tu przed chwileczką powiedziałem, przez te ostatnie lata nie zrobiły nic. Jedynie Najwyższa Izba Kontroli i Najwyższa Izba Kontroli właśnie spowodowała, że wyjaśniamy do końca tą sprawę i tutaj absolutnie mamy do czynienia...
Jedna z pyta, dlaczego tak długo?
No, dlaczego tak długo? No, sądzę, że tutaj mamy do czynienia z dużo większą aferą niż to w przypadku FOZ-u, ale w związku z tym, że niestety jak takie organy, jak prokuratury, jak służby, jak KNF tutaj ponoszą zdecydowaną odpowiedzialność i na pewno w tej sprawie będzie przygotowane zawiadomienie do prokuratury.
Kiedy?
No myślę, że pod koniec kwietnia, jak już przesłuchamy wszystkich tutaj właściwe osoby, to zawiadomienie
zostanie. Kto jeszcze poza premierem Morawieckim będzie przesłuchiwany
no,
w tej sprawie?
Panie redaktorze, przesłuchaliśmy prokuratorów, przesłuchaliśmy sędziów, no i dziwna sprawa, że w momencie, kiedy zaczęliśmy przesłuchiwać prokuratorów, sędziów, to natychmiast prokuratorzy z Wrocławia zażądali od nas wydania wszystkich akt, że oni prowadzą postępowanie w tej sprawie. No oczywiście na to się zgodzić nie możemy i nie zgodzimy, dopóki nie zostanie prawomocnie zakończone nasze
postępowanie. Czy przekonuje pan, że nadal jest jakiś układ w prokuraturze, który nadal, nie chce poznać prawdy?
No myślę, że ci sami ludzie, którzy poprzednio prowadzili tę sprawę, nadal są tym zainteresowani. No więc myślę, że tutaj tak naprawdę dużo się nie zmieniło.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, szefa NIK, Mariana Banasia. Całego wywiadu możecie posłuchać na naszej stronie internetowej rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.